będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, kolejny wtorek, audycja porady pedagoga, psychologa. Piękna pozytywka już nas zebrała. Temat: integralna wizja człowieka we współczesnej edukacji narodowej. Temat bardzo trudny, ale gość, który zaproponował ten temat, myślę, że nam przybliży ten temat. Jest gościem naszym jest dr Stanisław Michałowski. Dr Stanisław Michałowski jest członkiem sekcji pedagogiki chrześcijańskiej przy Polskiej Akademii Nauk. Jest również prezesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego imienia Zofii Kossak. Ogromnie się cieszymy, że pan profesor Michałowski przyjechał do nas, że jest z nami i chce nam tą integralną wizję człowieka we współczesnej edukacji narodowej przybliżyć. Moje pierwsze pytanie. Dlaczego integralna wizja człowieka jest tak ważna we współczesnej edukacji? Bo skoro taki temat, no to widać, że on jest bardzo ważny w tej edukacji narodowej. Ale może zaczniemy od tego, dlaczego i co to znaczy w ogóle integralność, integralna wizja. Może od takiego podstawowego pojęcia, panie profesorze, wyjdziemy.
Serdecznie wszystkich witam. Ja myślę, że nasze spotkanie i radość każdego spotkania jest pewnym...
Dziękuję bardzo, wzajemna radość. Tak.
...pewną refleksją i zastanowieniem się nad człowiekiem. Właściwie, jeżeli mówimy o edukacji, to na samym początku wychodzimy od podmiotu edukacji. A tym podmiotem edukacji jest człowiek. I teraz zachodzi pytanie, kim jest ten człowiek? A jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, kim jest człowiek, to dopiero będziemy mogli realizować proces edukacji. W samym temacie jest integralna wizja człowieka. Integralna, czyli całościowa. Czyli integracja jest pewnym zbiegnięciem się, tworzenie pewnej całości. Oczywiście problem odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, jest dość złożony i zawiera się w wielu dyscyplinach naukowych. Gdybyśmy postawili pytanie, kim jest człowiek, moglibyśmy powiedzieć, że jest on istotą, którego rozum, poznając, tworzy, wola panując wybiera, a serce szukając dobra miłuje. Moglibyśmy postawić pytanie, jakie jest jego miejsce w świecie i jego relacje ze środowiskiem w bycia. Już Sofokles w Antygonie stwierdził, że wiele jest dziwów na świecie, człowiek największy dziw przecie. A natomiast Szekspir w Hamlecie mówi, jak doskonałym tworem jest człowiek, ozdobą i szczytem świata, archetypem wszechjestw. Teza nasza brzmi: człowieka w pełni możemy scharakteryzować jako osobę. Profesor ojciec Teilhard de Chardin stwierdza: nie sądzę doprawdy, by istniało jakieś lepsze czy po prostu inne naturalne centrum totalnej koherencji wszystkich rzeczy niż osoba ludzka. Gdybyśmy wyszli od pojęcia zdroworozsądkowego, możemy powiedzieć, że mówię o sobie, kreseczka o sobie. Człowiek jest więc osobą. Cyprian Norwid powiedział: człowieku, tyś osobą. Powołaniem twoim panowanie nad wszystkim na świecie i nad sobą. A Karol Wojtyła stwierdza: pojęcie człowiek wyraża gatunek, natomiast wyraz osoba oznacza coś więcej. Ma jakąś szczególną pełnię i doskonałość bytowania. I należałoby się zastanowić, kim jest człowiek jako osoba. Gdybyśmy próbowali rozważać i pochylić się nad tym pojęciem, powiemy, że człowiek jest jednością. Jest jednością biologiczną, psychiczną, duchową, a zwieńczeniem tego jest osoba, która jest pewnym takim rdzeniem, która łączy te wszystkie sfery. Dzisiaj trwa olbrzymi spór o człowieka. Kawałkuje się człowieka w aspekcie różnorodnych nauk, a gdzie jest miejsce na pełni człowieka? Dlatego chciałbym, żeby nasze dzisiejsze spotkanie było upominaniem się o integralną, czyli całościową wizję wpisaną w system edukacji narodowej. Dlaczego edukacja narodowa? Chodzi o to, żeby naród decydował, jaka będzie edukacja. To już Staszic powiedział. Takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie. A Zamoyski umieścił to na drzwiach swojej akademii. Można powiedzieć, takie będzie wychowanie, jakie będą Rzeczpospolite. Zresztą często powtarzane trochę w innej odmianie przez ojca Tadeusza powiedzenie, że kto planuje na rok, sieje zboże, na 10 lat zakłada ogród owocowy, a na 100 lat wychowuje młodzież. Widać więc, że ten proces jest, edukacji jest długim, wymaga cierpliwości, długomyślności, ale dzisiaj edukacja jest jednym z podstawowych fundamentów budowania państwa. Bo jeżeli mówimy o edukacji, to wychodzimy od osoby, rodziny, rodziny rodzin, jakim jest naród.
A teraz, panie profesorze, wizja szkoły. Skoro ta edukacja odbywa się w szkole, to jaka powinna być wizja szkoły? Jak ona powinna wyglądać, ta szkoła, żebyśmy byli spokojni, że dziecko, które oddajemy do szkoły, wyjdzie z tej szkoły dobrym człowiekiem?
Ja myślę tak, że rodzice są bardzo zatroskani o wychowanie przyszłego pokolenia, ale i dziadkowie. Mówimy o rodzinie wielopokoleniowej. Każdy z nas w jakiś tam sposób rozgrywał szkołę. Przechodził przez system szkoły. W pamięci pozostała wizja nauczycieli, dobrych nauczycieli, nauczycieli, którzy byli liderami, moderatorami, jak to dzisiaj się mówi, ale nauczycielami, którzy byli także przyjacielami dzieci. Nauczyciel, który prowadzi, pajdagogo, zwiodę prowadzę. Ku czemuś? Ku temu, żeby stawać się lepszym, mądrzejszym, bogatszym uczuciowo. To jest ten element, aby piąć się w górę, aby wzrastać. W tym ujęciu wertykalnym, nie tylko horyzontalnym. Pewnie i także dążenie do transcendencji. Ale oprócz tego każdy z nas ma jakąś wizję, jakieś marzenia. Był okres, kiedy Społeczne Towarzystwo Oświatowe zakładało nowe szkoły. Kiedy mamy do czynienia z różnorodnymi typami szkół, szkoły społeczne. I także mamy wizję szkoły, której chcielibyśmy, żeby chodziło nasze dziecko. Mamy jakieś marzenia, bo życie nie tylko składa się z tej szarej rzeczywistości, ale także z marzeń. I jest taka wizja szkoły, której chcielibyśmy umieścić nasze dziecko. Ponieważ podstawą wizji cywilizacji, na której została zbudowana Polska, od której zaczęła się Polska, to jest cywilizacja personalistyczna, to jest cywilizacja oparta na wizji człowieka. Człowiek jest osobą, od tego wyszliśmy. I właśnie taka wizja takiej szkoły, że uczniowie będą budować swoje człowieczeństwo, że będą stawać się, że człowiek jest osobą, jest bytem, ale także jest jego bycie, jego zaangażowanie, jego świadectwo. Taka szkoła, której młodzież będzie otoczona miłością dorosłych, dorośli będą otoczeni szacunkiem młodzieży, szkoła, której wolność będzie podporządkowana odpowiedzialności i której to szkoła, w której to szkole będą pisane polskie tradycje, kultura, szacunek do własnej, ale i do innych kultur. W szkole, w której panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy, życzliwości. Takiej szkole, gdzie rządzi prawość, mądrość, gdzie pragnie się zdobyć wiedzę, ale i ceni się innych. W tej szkole, które są właściwe relacje interpersonalne, w której jest ładnie, estetycznie, schludnie, ale także której realizuje się te zasady pedagogii personalistycznej. Ja mówię pedagogii. To, co zawiera się w greckiej paidei. Jesteśmy w tej cywilizacji grecko-rzymskiej i judeo-chrześcijańskiej. W szkole, której dialog, spotkanie, zaangażowanie i świadectwo będą istotnymi kategoriami edukacyjnymi. I w ten sposób będzie się szukać rozwiązywania także spraw trudnych. W szkole, której każdy będzie akceptował tą społeczność i będzie przez nią akceptowany. I dlatego myślę, że wiele osób zastanawia się, jak budować taką szkołę. Szkołę, w której panuje mądrość, męstwo, w której jest miejsce na relacje miłości. I szkoła, która nie odcina się od wartości ojczyzny, ojcowizny, tego, co naród wypracował. Szkoła, która nie traci pamięci ciągłości dziejów pokoleń.
Panie profesorze, rozmarzył nas pan taką szkołą. Właściwie, nie wiem, to idealna chyba szkoła.
Szkoła, w której zwraca się także uwagę na rozwój osobowy. Człowiek jest osobą, a osobowość ma. I w tym rozwoju osobowym mamy do czynienia z różnorodnymi czynnikami. Jeden z czynników jest bios, to, co genetycznie zostało nam przekazane. Mówi się tak nawet, że przekaz ten genetyczny jest do 7. pokolenia. Ten bios, który często, nie zawsze jest prawidłowo rozwinięty. I tutaj mamy do czynienia z pewnym uzdrowieniem, sanary. Potem jest etos, kultura, wpisana w kulturę, dziejów, edukare. To podnosić, wzrastać. Kultura duchowa. Zresztą sfera duchowa jest bardzo istotna. Jeżeli dość dużo mówi się o inteligencji emocjonalnej, która jakby równoważy ten wysoki iloraz Q, ogólną inteligencję, to mówi się, żeby świat przetrwał, potrzeba wielkiej inteligencji duchowej. To następny czynnik jest agos, to educere, czyli rola wychowawców, prowadzenie wychowawcze. Oczywiście chcemy wychowawcę, który będzie personalistą, który będzie widział człowieka, nie tylko wiedzę. Bardzo często w pogoni za różnorodnymi metodami wychowania nie tylko, że gubimy wiedzę, ale gubimy dziecko. Dziecko do szkoły przychodzi z wielkim zaangażowaniem. Dobrze wiemy z naszych doświadczeń, że zanim poszliśmy do tej pierwszej klasy, to z książkami, z tornistrem chodziliśmy, żeby jak naj... A później występuje jakby zawód. Przecież szkoła miała być miejscem radości. Czy jest? Chcemy przywrócić tą szkołę narodowi. Chcemy przywrócić tej szkole własne oblicze, tożsamość. Jaka to ma być szkoła? Żebyśmy wiedzieli, że to jest szkoła imieniem takim i takim. Że to jest szkoła polska. Że tu w tej szkole po polsku się myśli. Że tu myśli się sercem. Że tu jest miejsce dla każdego człowieka. To nie tylko zagadnienie tej sytuacji do prowadzenia wychowawczego, ale także bardzo istotne jest zagadnienie losu. Los chcemy odczytywać nie tylko jako ślepy los, ale człowiek, który przychodzi na świat, ma jakiś cel do spełnienia. Ma odkryć sens i wartość swojego życia, swojego powołania, jakby wołania po imieniu. Czyli jest przeznaczony odkryć siebie, zrozumieć siebie, wiedzieć, rozumieć i działać. Szkoła ma uczyć tego działania, ma pokazywać, jak to robić. Oczywiście w tym procesie rozwojowym mamy do czynienia z pewnymi warstwami. Profesor Kunowski mówił to o teorii warstwicowej, mówi o warstwie biologicznej, ten początkowy przez te 7, 3 kolejne siódemki, że 3 × 7 = 21, kończy się ten rozwój biologiczny. Potem jest warstwa psychologiczna, potem jest warstwa socjologiczna, potem jest warstwa kulturologiczna i potem jest ostatnia, jakby piąta warstwa duchowo-światopoglądowa. Na którymś etapie człowiek robi jakby rachunek swojego życia w tym aspekcie, co ja zrobiłem w swoim życiu. Czy życie czasem nie przepłynęło mi przez palce jak woda. I ten bios, etos, agos, los zbiegają się w osobie ludzkiej. Jesteśmy zwolennikami wieloczynnikowej teorii rozwoju.
Panie profesorze, jest audycja Porady Pedagoga Psychologa. Jeszcze raz przypominam, gościem jest dr Stanisław Michałowski. Temat: integralna wizja osoby czy człowieka we współczesnej edukacji narodowej. Moje pytanie jest teraz zasadnicze do pana. Jak rodzice, wychowawcy, nauczyciele, dziadkowie, babcie, osoby, które są blisko dziecka, mogą budować integralną wizję osoby ludzkiej we współczesnej rzeczywistości, żeby wesprzeć szkołę w budowaniu tego młodego, nowego człowieka w jego wzroście?
Przede wszystkim trzeba by odpowiedzieć, że szkoła ma być instytucją, w której panują dobre relacje, ale w instytucją, której rodzice mają prawo budowania programu wychowawczego. I teraz zależy od tego, jakie filary będą podstawą tego programu. Na pewno dzisiaj chcemy wychować człowieka mądrego. Jacques Delors mówił, że edukacja jest w niej ukryty skarb. Aurelio Pecci, pierwszy przewodniczący Klubu Rzymskiego, mówił, że należy myśleć globalnie, a działać lokalnie. Dzisiaj chcemy, zachwycamy się dziecku, które przychodzi do szkoły, że jest mądre. Dlaczego ono nie ma być mądre? Więc potrzeba mądrości. Czym jest mądrość? Ano wiedza, moralność i odwaga bycia. Te trzy filary składają się na mądrość. Nie tylko wiedza. Szkoła nie może kształcić umysłu, pozostawiając serce i sfery duchowej. A więc czym jest mądrość? No, żeby to zobrazować takim przykładem, jest taka anegdota, że idzie akurat w górach, idzie turysta i wygląda córka górala, bacy. I ta córka mówi: ojciec, ojciejno, idzie turysta i będzie o drogę pytał, bo idzie z mapą. Z doświadczenia wynika, że będzie pytał o drogę. Umiejętność przewidywania. Mądrość to jest umiejętność przewidywania pewnych następstw. Oczywiście w tej mądrości trzeba wiedzieć, że człowiek jest fundamentem. Pewien ojciec, chcąc mieć spokój ze swoim dzieckiem, żeby mu nie przeszkadzał, wziął mapę, która, na której był narysowany świat, pociął na kawałki i pomyślał: no, będę miał spokój ze 2 godziny. Ale nie upłynęło z pół godziny. Syn mówi: tata, gotowe. Złożyłem. Jak złożyłeś tą mapę? Tato, to bardzo proste. Na drugiej stronie był narysowany człowiek. I złożyłem to według człowieka. Wniosek z tego jest taki. Świat układa się według człowieka. Jak doprowadzić tą edukację, żeby nie zginął człowiek? Oczywiście mógłbym tutaj rozważać także zagadnienie męstwa, tej odwagi, bo można posiadać dużą wiedzę, a być osobą, człowiekiem strachliwym. Nie mieć odwagi bycia, tej woli działania. Jeżeli mówimy o wychowaniu młodzieży, to także mówimy o wychowaniu, wydobywaniu z ludzkiego jestestwa jego cech osobowych. To, co jest skrywane, wychowanie, wydobywanie, co jest schowane.
No to ja już tutaj na razie zanotowałam jedną radę dla nas, rodziców. Przyjrzeć się, aby szkoła jako instytucja była wspierana przez rodziców, przez nas. I żeby ona odzwierciedlała również nasze potrzeby i żeby dziecko było kształtowane. Co jeszcze? Żeby ta integralna wizja człowieka we współczesnej edukacji była w jakiś sposób podnoszona.
Pojęcie integralności możemy odnieść do integracji wewnętrznej osoby jako budowanie sfery wewnętrznej, w którym rozum, sfera emocjonalna, sfera duchowa, wola, charakter i sumienie tworzą całość jako integrację wewnętrzną. Ale pojęcie integracji możemy także odnieść do integracji rodziców i nauczycieli, tych, którzy uczą, oraz instytucje, które wychowują. Ale pojęcie integralności możemy także odnieść do integracji z dzieckiem niepełnosprawnym. Ponieważ społeczeństwo składa się z różnych ludzi, i młodych, i pięknych, może mniej pięknych, ale także dzieci specjalnej troski. Widzieć tego człowieka, któremu trzeba pomóc. W ten sposób powstaje naturalna potrzeba wyzwalania ukrytych mocy twórczej. I w szkole, w której jest miejsce na relacje bycia, uczenie się wrażliwości, empatii, współbycia, współodczuwania, współprzeżywania. Ta szkoła jest namiastką społeczeństwa. I dlatego ta szkoła wychowuje zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Rodzic ma prawo przyjść do szkoły i zapytać, jakim programem dysponuje szkoła. Kiedyś mówiło się o bonie edukacyjnym. Gdyby rodzice mieli bon edukacyjny, na przykład, to mogli powiedzieć, że powierzą tej szkole albo sami sobie stworzą szkołę inną, na miarę swoich marzeń. Oczywiście można powiedzieć, że to jest pieśń przyszłości, że to jest oczekiwanie. Ale jeżeli nie zaczniemy tego teraz, to kiedy? Jest pewna sytuacja, która powstała. Jest idea Instytutu Edukacji Narodowej. Oby jak najszybciej on zaczął działać. Żeby szkoła spełniała rolę profilaktyczną. My dobrze wiemy, jaka jest szkoła. Zresztą jaka jest szkoła ukazywana w różnorodnych filmach, nie będę ich wyliczał, państwo na pewno wiecie, jak pokazuje się nauczyciela, gdzie jest jego autorytet, jak niszczy się autorytet nauczyciela. Ale nie, nie mogę mówić negatywnie, tak dużo negatywnych. Szkoła ma budzić nadzieję i prowadzić przebudzonych. Szkoła ma wielkie możliwości wychowania i one drzemią w nas. Czy potrafimy wyzwolić? To jest pytanie. Dlatego w temacie jest edukacja narodowa. Osoba, rodzina, naród. Rodzina, rodzin. I mówimy tutaj właśnie o tej szkole, która będzie zgodna z oczekiwaniami rodziców. Oczywiście ta szkoła ma pewne treści, których jakby zaczątkiem jest ten program wychowawczy, wpisać poszczególne przedmioty, ale i moduły wychowania. Oczywiście ta szkoła, którym będą te moduły skoncentrowane na pewnych problemach. Przecież na podstawowy problem, kim jestem? Ku czemu dążę? Jaki jest sens i wartość mojego życia? Człowiek, który odkryje sens i wartość swojego życia, swojego powołania, na pewno nie wejdzie w patologię. Praca nad sobą. Co mogę zrobić? Przed wojną mówiło się o charakterologii, czyli o kształtowaniu charakteru. Po drugie, jakie mam predyspozycje? Podmiot i treść mojego daru. Co ja mogę dać innym? Przecież swego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych mówił: nie pytaj, co Ameryka może dać tobie. Zapytaj, co ty możesz dać Ameryce. Może także mogę zapytać, na zasadzie analogii, co ja mogę dać Polsce.
Proszę Państwa, myślę, że pan profesor zechce odpowiedzieć na pytania słuchaczy. Podam telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 056 655 23 55. Dla Polski Południowej 056 655 23 56. Telefony dla zagranicy 048 56 655 23 33. Dla USA 11 48 56 655 23 66. Zapraszamy do dyskusji nad integralną wizją człowieka we współczesnej edukacji narodowej. A gościem audycji jest pan profesor Stanisław Michałowski, członek sekcji pedagogiki chrześcijańskiej przy PAN, Polskiej Akademii Nauk, oraz prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego imieniem Zofii Kosak. Jest już pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym...
Pana takie... imię? Można...
Jerzy ze Szczecina. Dziękuję. Ja jestem rodzicem. Jestem rodzicem i po prostu jedno dziecko już wychowałem, odchowałem i teraz drugie się szykuje do szkoły. I takie dwie krótkie uwagi do szkoły i myślę, że te sprawy, które można by załatwić od zaraz. Pierwsze, to jest tak, noszenie teczek do szkoły, podręczników, codziennie, tornistry coraz cięższe, tornistry na kółkach, tornistry, ja nie wiem, ciągnięte, noszone. Kwestia szafek w szkołach, żeby dziecko mogło iść ładnie się ubrać, elegancko, niezdziajane przyszło do szkoły i z tymi podręcznikami szarpało i te książki wszystko się darło i tak dalej. Druga propozycja, która jest WF-y, lekcje WF-u o godzinie 7.30, kody koedukacyjne, dzieci o różnej poziomie sprawności, chłopcy, dziewczynki, śmiechy, chichy, sprawdziany, wytrzymałościowe, przepoceni, potem do godziny popołudniowych. Od tego ja myślę, że od pewnych takich rzeczy trzeba zacząć, podstawowych, i dopiero potem brać się za rzeczywiście takie wychowawcze, bardziej górnolotne. Ja myślę w ten sposób, że to jest bardzo ważne. Króciutko, żeby nie zajmować czasu.
Szczęść Panie Boże. Jerzy, dziękujemy za ten telefon. Pan profesor odpowie.
Dziękuję bardzo. Ja myślę tak, że mówi się tak, że zacznijmy od drobnych rzeczy, a te ważne i istotne same się rozwiążą. I myślę, że trzeba rozpatrywać uwarunkowania danej szkoły. Oczywiście dziękujemy panu bardzo za sygnalizowanie, bo to jest, myślę, że przez pana przemawia troska że dziecko nosząc tamten tornister, jeżeli ten tornister jeszcze jakoś nosi w ręce, no to może dojść do skrzywienia, tam skoliozy i innych rodzajów skrzywień. No, pół biedy jeszcze, jeżeli po prostu to nosi na plecach. No, ale kwestia tutaj pewnych rozwiązań, a to, że nie ma świadomości, że dzieci są różnej sprawności, to jest olbrzymie wyzwanie dla wychowawców. Pan wybaczy, że nie będę tutaj przytaczał, ale jeżeli znana dziennikarka nie szanuje na przykład takiej postaci i w sensację z Madzią Buczek, to jest olbrzymi żal, że w dzisiejszej czasie nie rozumie się jeszcze sytuacji dzieci specjalnej troski.
Mamy kolejny telefon, panie profesorze. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i
zawsze. Witam serdecznie państwa w studiu. Bożena Maria z Gdańska dzwoni. Szanowny panie profesorze, chciałam tylko tak króciusieńko coś zasygnalizować, bo czasu wiele nie mamy. Jakby tak dołączyć się jednym westchnieniem do pana, który mówił przed chwilą. Rzeczywiście ja jestem nauczycielem już w tej chwili. Wyszłam z zawodu, ale jest trochę tych lat i uważam, że koedukacyjność w szkole czyni bardzo wiele złego. Trzeba byłoby to naprawdę przemyśleć. Osobliwie w momencie, kiedy dziewczęta dojrzewają szybciej niż chłopcy, kiedy po prostu już począwszy od 6-7 klasy nie ma skupienia na lekcjach. Jest to po prostu tragedia i dla nauczyciela, i dla tych, co chcą się uczyć i coś zdobyć. Także widzę, że to w szkołach oczywiście społecznych czy innych, gdzie ta koedukacja jest po prostu w sposób naturalny wprowadzona, wygląda to zupełnie inaczej. Teraz chciałam jeszcze szybciutko wrócić do dewizy, a właściwie do odwrócenia dewizy Stanisława Staszica: takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży wychowanie. Wielką nadzieję pokładam teraz, że właśnie takie będzie chowanie, jakie będą rzeczy pospolite. Ja jestem w cudzysłowie produktem PRL-owskiej Rzeczypospolitej i dlatego mam nadzieję, że teraz będzie można, może nawet w osobie obecnego ministra, przy oczywiście współudziale ludzi mądrych, którzy będą dopuszczeni, takich właśnie jak pan profesor i podobnych właśnie stowarzyszeń, żeby bardzo głęboko przemyśleć to kształtowanie i wychowanie, aby miarą, jak to się mówi, właśnie wielkości i prawości państwa Rzeczypospolitej był ten produkt wychowawczy, tak się nieładnie wyrażę, używając tego, jakim jest dobrze wychowany młody człowiek.
Pani
I
Bożena,
na końcu prośba, króciusieńka, tak? Prośba, jeśli pan profesor mógłby, że tak powiem, wydać ze swojej strony, napisał choćby niedużą broszurkę pod hasłem, tylko to tak mniej więcej ujmę, Szkoła moich marzeń, żeby rodzicom, którzy chcą się włączać do szkoły, chcą być aktywni, ale czasem nie potrafią wyartykułować, czego chcą, tylko czują, że jest coś nie tak, żeby mogli to, podpierając się mądrymi tezami, żeby to było tak właśnie popularnie napisane. Jaka szkoła? Szkoła moich marzeń. Bardzo proszę coś takiego, jak gdyby się dało jak najszybciej wydać, można by to rozprowadzić i byłoby to jakimś orężem dla rodziców, tych, co chcą być aktywni, a myślę, że takich jest coraz więcej, żeby jakoś to wszystko szło ku lepszemu.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo i ja się cieszę, że Pani podnosi tutaj taki głos i z takim wielkim zatroskaniem. Jedno zagadnienie to, że jest pewna nadzieja. Ja myślę także, że jest ta pewna nadzieja z powstaniem Instytutu Wychowania. I choćby fragment pozwolę sobie tutaj zacytować. Powstanie Instytutu Wychowania jest potrzebą i znakiem czasu, nawiązaniem do najlepszych tradycji wychowawczych, więc nieodzowne ze względu na degradację wychowania w naszym kraju. Ma to miejsce w warunkach, gdy podważona została prawda o człowieku. Zostały zamazane pojęcia dotyczące dobra i zła. Na margines zepchnięto takie wartości jak patriotyzm, poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. A więc widać więc tu potrzebę uzasadnienia.
To jest informacja z internetu, panie profesorze, tak?
Tak. Jeśli chcemy żyć w normalnym kraju, w normalnym świecie, musimy wszyscy podjąć zbiorowy wysiłek, by przywrócić wrażliwość młodego pokolenia na te fundamentalne rzeczy, wartości, triadę, prawda, dobro i piękno, by wychowywać młodzież na przyzwoitych ludzi. Widać więc, że jest tu pewne zatroskanie obecnego rządu o system edukacji narodowej. Mówię tutaj trochę w ujęciu systemowym, gdyż w tym systemie widzę dzieci, rodziców, nauczycieli, ale i całe społeczeństwo, wszystkich jakby wolontariat ludzi dobrej woli.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza.
Witamy Pani Anno.
Tak się składa, że słucham dziś Państwa audycji i Pani, zdecydowałam się zadzwonić. Panie profesorze, ustosunkować się do pewnych określeń, które padły w audycji, użytych przez pana profesora. Mianowicie przede wszystkim do wychowania w cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Otóż, panie profesorze, ja interesuję się cywilizacjami w sposób, no, wydaje mi się, że w miarę poważny i ja jestem pewna, że nie istnieje cywilizacja judeo-chrześcijańska. To są po prostu dwie różne cywilizacje. I jako dowód, bardzo krótki, chcę przytoczyć, no, dwie sprawy. Otóż każda cywilizacja ma inną etykę. Nie ma, nie istnieje etyka judeochrześcijaństwa. I dalej przykład. Na przykład w cywilizacji chrześcijańskiej etyka jest źródłem prawa, a w judaizmie odwrotnie. Prawo jest źródłem etyki. W judaizmie bliźnim jest tylko Żyd, a nie goj. I nie wszyscy, tak jak w chrześcijaństwie. Dalej, niestety nastąpiły pewne podobieństwa, ale w złym. Otóż cywilizacja judaistyczna jest cywilizacją lichwy, która została rozszerzona na cały Zachód. Jest to jedna ze sprzeczności z cywilizacją muzułmańską, gdzie lichwa jest po prostu niedopuszczalna. Ja oczywiście jestem zdecydowaną przeciwniczką lichwy. W związku z tym, panie profesorze, ogromna prośba o rzetelność. Po prostu jeżeli... poza tym, w judaizmie...
Pani Anna,
kończę, jeżeli Anna, można.
Pani Anna, już czas mija audycję.
Ja się z panią zgadzam, ale w pojęcie, które użyłem, to jest pojęcie dotyczące wiary w jednego Boga. Natomiast to, co pani mówi, to ja znam te założenia i Felix Koneczny, wybitny historiozof, podzielił cywilizację na 7 rodzajów cywilizacji. My jesteśmy w cywilizacji personalistycznej, cywilizacja chrześcijańska. I oczywiście cywilizacja chrześcijańska różni się od cywilizacji żydowskiej w aspekcie działania, ale ja chciałem powiedzieć, w ujęciu, ja nie ma miejsca, żeby rozważać o rodzajach cywilizacji Feliksa Konecznego. Ja to znam. Ja chciałem tutaj podkreślić, że jesteśmy spadkobiercami wiary w jednego Boga. Chciałem powiedzieć tutaj w aspekcie Starego Testamentu i Nowego Testamentu. My traktujemy te dwie księgi integralnie. Ja nie jestem teologiem, ale proszę tutaj zwrócić uwagę, że łączy nas ten aspekt jednego Boga. Natomiast to, co pani powiedziała o lichwie, o różnych innych rzeczach, oczywiście ma pani rację. Tylko, że ja powiedziałem tutaj ten aspekt, w aspekcie wychowania, patrzymy, szanujemy każdego człowieka. I Feliks Koneczny powiedział, że wykwitem cywilizacji jest cywilizacja chrześcijańska. I cywilizacja chrześcijańska, której jest postawa, osoba i miłość. Miłość do każdego człowieka, ani Greka, ani Żyda, ani tak dalej. A więc do każdego człowieka, obojętnie jaki on jest. Natomiast pani rozpatruje aspekty działania. A w każdym narodzie są ludzie porządni i nieporządni.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję osobom, które dodzwoniły się. Bardzo burzliwa dyskusja była. Myślę, że ten temat zostanie podjęty w audycji telewizyjnej dzisiaj o godzinie 18:00. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Radzie zawsze.